Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Lori Gottlieb. Czy chcesz o tym porozmawiać? Przełożyła Magdalena Rychlik. Czyta Beata Tadla.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych powinna zostać uzupełniona o poczucie szczęścia. Zaleca się umieszczenie tego pojęcia w kolejnych wydaniach DSM pod hasłem zaburzenie afektywne typu przyjemnego. Badania nie pozostawiają bowiem wątpliwości. Szczęście jest statystycznie nieprawidłowe. Towarzyszy mu cały szereg specyficznych objawów, wiąże się z szeregiem nieprawidłowości poznawczych, które prawdopodobnie odzwierciedlają zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Pozostaje tylko jeden argument przemawiający przeciwko owej propozycji. Brak negatywnego wpływu szczęścia na funkcjonowanie. Aczkolwiek rzeczony argument należy odrzucić jako pozbawiony wartości merytorycznej. Richard Bentall, Journal of Medical Ethics, 1992 rok. Znakomity szwajcarski psychiatra Carl Jung rzekł: wiadomo, człowiek zrobi wszystko, posunie się nawet do największego absurdu, byleby tylko ujść własnej duszy. Carl Gustav Jung, Psychologia a Alchemia, tłumaczenie Robert Reszke, wydawnictwo Wrota, Warszawa, 1999 rok. Ale powiedział także, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Od autorki. Tematem niniejszej książki są zmiany. Jak zainicjować wewnętrzną przemianę człowieka i jak przebiega ów proces? Odpowiedź brzmi: poprzez relacje i w relacjach z innymi ludźmi. Podstawowym elementem relacji, które tutaj opisuję, między terapeutami a pacjentami, niezbędnym do zapoczątkowania jakichkolwiek zmian jest całkowite zaufanie. To też pomimo pisemnej zgody każdej z opisywanych tutaj osób, zadałam sobie wiele trudu, aby uniemożliwić ich identyfikację, niekiedy przypisując jednej postaci historię kilku pacjentów, a także zmieniając niektóre szczegóły. Wszystkie te zabiegi zostały starannie i drobiazgowo przemyślane, tak aby zachować ducha prawdy każdej indywidualnej opowieści, a jednocześnie nie stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest odkrywanie tego, co dla nas, jako ludzi, wspólne, abyśmy mogli uważniej się przyjrzeć sobie samym. Innymi słowy, jeżeli znajdziecie na tych stronicach siebie, będzie to zarówno przypadkowe, jak i zamierzone. Krótkie wyjaśnienie dotyczące terminologii. Ludzie zgłaszający się na terapię psychologiczną zazwyczaj nazywani są pacjentami bądź klientami. Żadne z tych określeń nie oddaje charakteru mojej relacji z osobami, z którymi pracuję. Jednakże sformułowanie osoby, z którymi pracuję, jest niezręczne, zaś klienci wieloznaczne i nieprecyzyjne. Dlatego dla uproszczenia używam terminu pacjenci. Część pierwsza. Nie ma nic bardziej pożądanego niż uwolnienie się od dolegliwości, ale też mało co jest bardziej przerażające niż utrata sztucznej podpory. James Baldwin. Rozdział pierwszy. Idioci. Notatki z sesji. John. Pacjent skarży się na przewlekły stres, kłopoty ze snem i napięte relacje z żoną. Wyraża ogólne poirytowanie innymi ludźmi oraz czuje potrzebę wsparcia w radzeniu sobie z idiotami. Okaż zrozumienie. Głęboki oddech. Okaż zrozumienie. Okaż zrozumienie. Okaż zrozumienie. Powtarzam to w myślach jak mantrę, podczas gdy siedzący naprzeciwko mnie 40-latek opowiada o otaczających go idiotach. Dlaczego, pyta, na świecie jest tylu idiotów? Czy tacy się urodzili, czy też zidiocieli z biegiem czasu? Może to wina przetworzonej żywności naszpikowanej chemią, zastanawia się. Dlatego właśnie staram się kupować wyłącznie ekologiczne produkty, oświadcza, żeby nie zidiocieć jak reszta świata. Tracę orientację, kogo właśnie krytykuję. Higienistkę stomatologiczną, która zadaje zbyt wiele pytań, bynajmniej nieretorycznych. Kolegę z pracy, który komunikuje się wyłącznie za pomocą pytań, nigdy niczego nie stwierdza z przekonaniem, bo to mogłoby sugerować, że ma coś do powiedzenia. Kierowcę, który zatrzymał swój samochód na żółtym świetle, jakby nie mógł pomyśleć, że ludziom jadącym za nim może się śpieszyć. Konsultanta technicznego z Genius Bar w sklepie Apple, który nie poradził sobie z naprawą jego laptopa, też mi geniusz. John próbuje wtrącić, ale nie daje mi dojść do głosu, mimo że przyszedł po pomoc. Rozpoczyna teraz chaotyczną opowieść o przewinieniach swojej żony. Gwoli wyjaśnienia. Jestem jego nową terapeutką. Poprzednia, która przetrwała tylko 3 sesje, była miła, ale niezbyt lotna. Po czym Margo wpada w złość. Da pani wiarę? Peroruje. Nie mówi mi o tym, ale wyraźnie daje do zrozumienia swoim zachowaniem, oczekując, że zapytam, o co chodzi. A ona mi wtedy odpowie, że o nic. I tak 3-4 razy, zanim wreszcie wypali. Przecież dobrze wiesz, co się stało. Ja jej na to, gdybym wiedział, to bym nie pytał, prawda? Uśmiecha się, szeroko i promiennie. Postanawiam kuć żelazo, póki gorące, i spróbować nawiązać jakikolwiek kontakt, zmienić monolog w dialog. Zaintrygował mnie pański uśmiech, mówię. Opowiada pan o swoim rozczarowaniu ludźmi, w tym żoną, a jednak pan się uśmiecha. Odsłania jeszcze więcej najbielszych zębów, jakie w życiu widziałam. Lśnią niczym diamenty. Uśmiecham się, Sherlocku, ponieważ doskonale wiem, co gnębi moją małżonkę. Ach, odpowiadam. W takim razie zaraz, jeszcze nie dotarłem do najlepszej części, przerywa mi. Więc jak już powiedziałem, rzeczywiście wiem, o co chodzi, ale nie mam zamiaru wysłuchiwać kolejnych narzekań. Dlatego tym razem, zamiast pytać, postanawiam, przerywa i zerka na zegar stojący na półce za moimi plecami. Chcę skorzystać z okazji, żeby pomóc Johnowi wyhamować. Mogłabym zapytać, czy spojrzał na zegarek dlatego, że czuje się poganiany, albo czy nazwał mnie Sherlockiem z powodu irytacji, lub też, nie wykraczając poza powierzchnię jego narracji, trzymając się tak zwanych faktów, spróbować zrozumieć, czemu umniejsza uczucia Margo, nazywając je narzekaniem. Jeżeli jednak pozostanę przy faktach, nie nawiążemy żadnego kontaktu podczas tej sesji, a widzę, że John ma problem z wchodzeniem w relacje z otaczającymi go ludźmi. John podejmuje kolejną próbę. Czy moglibyśmy powrócić do tego, co się przed chwilą wydarzyło? Och, świetnie, przerywa mi. Zostało mi jeszcze 20 minut, po czym dalej wygłasza swój monolog. Nad ludzkim wysiłkiem powstrzymuję się od ziewnięcia. Zaciskam szczęki. Mięśnie twarzy stawiają opór. Moja twarz wykrzywia się dziwacznie. Uwięzione powietrze wyrywa się na zewnątrz w postaci głośnego beknięcia. Jakbym była pijana. Nie jestem. Można o mnie w tej chwili powiedzieć mnóstwo innych nieprzyjemnych rzeczy, ale nie to, że jestem pijana. Moje usta ponownie zaczynają się otwierać do ziewania, ale je zaciskam. Z wysiłku łzy napływają mi do oczu. John zdaje się niczego nie dostrzegać. Oczywiście. Nadal opowiada o Margo. Margo to, Margo tamto. Powiedziałem jej tak i tak, a ona na to, więc ja i na to. Każdy ma jakieś przymioty, za które można go polubić. Usłyszałam ongiś od jednej z zawodowych mentorek i ku własnemu zaskoczeniu przekonałam się, że miała rację. Nie da się kogoś dobrze poznać i nie polubić. Gdyby tak zamknąć najzacieklejszych wrogów na świecie w jednym pomieszczeniu, po czym zmusić do rozmowy o doświadczeniach z dzieciństwa, lękach oraz bolączkach, globalne konflikty rozwiałyby się jak ręką odjął. Znalazłam coś sympatycznego w dosłownie każdym ze swoich pacjentów, nie wyłączając niedoszłego mordercy. Pod całą tą furią skrywał gołębie serce. W zeszłym tygodniu, podczas naszego pierwszego spotkania, nawet nie brudnęłam, kiedy John oświadczył, że wybrał właśnie mnie, ponieważ jestem nikim w Los Angeles, co praktycznie eliminuje ryzyko wpadnięcia na kogoś znajomego w poczekalni. Ludzie z jego środowiska, ze świata telewizji, chadzali, jak przypuszczał, do znanych specjalistów z doświadczeniem. Postanowiłam do tego wrócić, gdy będzie gotów bardziej się otworzyć. Zachowałam kamienny spokój nawet wtedy, kiedy wręczył mi plik banknotów pod koniec sesji z wyjaśnieniem, iż preferuje płatność gotówką, ponieważ żona nie wie o naszych spotkaniach. Będzie pani kimś w rodzaju kochanki, zaproponował. Albo raczej prostytutki. Bez urazy, nie jest pani typem kobiety, którą wybrałbym na kochankę, jeżeli wie pani, co mam na myśli. Nie wiedziałam, co miał na myśli. Wolałby kogoś młodszego, o bielszych zębach i jaśniejszych włosach? Ale uznałam ten komentarz za jeden ze sposobów Johna na uniknięcie przyznania się przed samym sobą, że potrzebuje bliskości innych ludzi. Ha, ha, prostytutką, powtórzył, zatrzymawszy się w progu. Po prostu będę tu przychodził raz w tygodniu, żeby się pozbyć napięcia w tajemnicy przed wszystkimi. Czy to nie zabawne? Jeszcze jak, miałam ochotę odpowiedzieć. Dobiegający z korytarza rechot Johna nie zachwiał moją pewnością, że z czasem zdołam go polubić. Gdzieś pod spodem, pod odstręczającym sposobem bycia, z pewnością ukrywał coś dobrego i pięknego. To było tydzień temu. Dzisiaj widzę w nim jedynie dupka o olśniewająco białych zębach. Okaż zrozumienie. Okaż zrozumienie. Okaż zrozumienie. Powtarzam swoją bezgłośną mantrę i skupiam uwagę na Johnie. Mówi o błędzie popełnionym przez jednego z członków ekipy. Mężczyznę, który według niego nie zasługuje na imię inne niż po prostu idiota. Nagle uświadamiam sobie, że wywody Johna brzmią dziwnie znajomo. Nie sytuacje, które opisuje, ale uczucia, jakie w nim wzbudzają. W nim i we mnie. Ulga, jaką daje obwinianie innych za własne frustracje, unikanie poczucia odpowiedzialności za własną rolę w egzystencjalnej grze o nazwie moje niezwykle ważne życie. Wiem, jak to jest pławić się w słusznym gniewie, mieć niezachwianą pewność swoich racji i niezawinionej krzywdy. Od samego rana czuję się dokładnie tak samo. John nie wie, że wczoraj wieczorem nieoczekiwanie porzucił mnie mężczyzna, którego zamierzałam poślubić. Jeszcze nie doszłam do siebie. Próbuję poświęcić pacjentom całą swoją uwagę. Pozwalam sobie na płacz jedynie podczas 10-minutowych przerw pomiędzy sesjami, po czym starannie poprawiam makijaż przed wejściem kolejnej osoby. Innymi słowy, radzę sobie z własnym cierpieniem w ten sam sposób, w jaki, podejrzewam, John radzi sobie ze swoim, maskując je. Jako terapeutka mam sporą wiedzę na temat cierpienia i jego powiązań ze stratą. Dodatkowo wiem coś, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Mianowicie, strata nieodłącznie towarzyszy zmianom. Nie sposób jej uniknąć, kiedy chcemy coś zmienić. Dlatego tak wielu ludzi tkwi w miejscu mimo deklarowanej chęci odmiany. Jeżeli mam pomóc Johnowi, muszę zrozumieć, co ma do stracenia. A to będzie wymagało, żebym zaczęła od siebie, albowiem w tej chwili nie mogę się skupić na nikim poza własnym chłopakiem i tym, co mi wczoraj zrobił. Idiota! Spoglądam na Johna i myślę, rozumiem cię, bracie. Chwileczkę, zapyta ktoś, dlaczego mi o tym opowiadasz? Terapeuci powinni chyba zachowywać swoje prywatne sprawy dla siebie. Mają być przezroczyści, nigdy nie ujawniać niczego osobistego, pozostawać obiektywnymi obserwatorami, którzy nie oceniają pacjentów nawet w myślach. Poza tym, co to za terapeuta, który nie radzi sobie z własnymi problemami? Z jednej strony zgoda, wszystko co się dzieje podczas sesji powinno służyć dobru pacjenta, a terapeuta, który nie jest w stanie oddzielić własnych trudności od tych, z jakimi przychodzą do niego inni, zdecydowanie lepiej by zrobił, wybierając inny zawód. Z drugiej zaś to, co dzieje się tu i teraz między nami, nie jest terapią, lecz opowieścią o niej, o leczeniu ran i o tym, co dalej. Niczym w filmie przyrodniczym produkcji National Geographic o rozwoju rzadkiego gatunku krokodyla od zapłodnienia do narodzin, chcę uchwycić proces, podczas którego ludzkie istoty spragnione rozwoju napierają na swoje skorupy, aż te cicho, a czasem z hukiem, powoli, a niekiedy z nagła, pękają. Zatem choć wizja mojej twarzy naznaczonej między sesjami śladami łez i rozmazanego tuszu do rzęs może być niewygodna, to właśnie tutaj rozpoczyna się opowieść o garstce zagubionych ludzi, których chcę przedstawić, od moich własnych ludzkich słabości. Oczywiste jest, że terapeuci zmagają się z takimi samymi wyzwaniami jak reszta ludzkości. To poczucie wspólnoty stanowi de facto podstawę więzi, jaką tworzymy z nieznajomymi, którzy w zaufaniu powierzają nam swe najintymniejsze sekrety. Skończyliśmy studia uzbrojeni w teorie, narzędzia i techniki, lecz poza wiedzą zdobytą w pocie czoła mamy świadomość, jak ciężko jest być po prostu sobą. Codziennie przychodzimy do pracy z własnym bagażem słabości, tęsknot i kompleksów, z własnymi historiami życia. Najważniejszą z moich kwalifikacji zawodowych jest niepodważalna przynależność do ludzkiej rasy. Jednakże okazywanie tego nastręcza pewne trudności. Koleżanka po fachu opowiedziała mi, że pewnego dnia wybuchnęła płaczem w kawiarni Starbucks po odebraniu telefonu od lekarza, gdy ten przekazał jej złą wiadomość o upragnionej ciąży. Przypadkiem zobaczyła to jedna z pacjentek, po czym odwołała kolejną wizytę i już więcej nie przyszła. Pamiętam też opowieść pisarza Andrew Solomona o pewnym małżeństwie, które poznał na jakiejś konferencji. Każde z małżonków zwierzyło mu się osobno i w sekrecie, że zażywa leki przeciwdepresyjne, ale nie chce, żeby to drugie o tym wiedziało. Ukrywali ten sam lek w tym samym domu. Jako społeczeństwo potrafimy już rozmawiać otwarcie na wiele tematów, których wcześniej nie wypadało poruszać, jednak nasze zmagania z własnymi emocjami wciąż stanowią źródło ogromnego wstydu. Chętnie porozmawiamy niemal z każdym o dolegliwościach fizycznych. Trudno sobie wyobrazić małżonków ukrywających przed sobą nawzajem pigułki na refluks. Nawet o zwyczajach seksualnych, lecz niech tylko ktoś spróbuje wspomnieć o zaburzeniach lękowych, depresji czy też uporczywym poczuciu rozpaczy, a na twarzy rozmówcy niechybnie pojawi się mina świadcząca o chęci natychmiastowej ucieczki. Ale czego właściwie się boimy? Przecież to nie tak, że jeśli zajrzymy w owe ciemne zakamarki, zapalimy światło, zobaczymy rój karaluchów. Świetliki także kochają ciemność. W tych miejscach można znaleźć piękno, Trzeba tylko mieć odwagę popatrzeć. Moja praca polega właśnie na patrzeniu, nie tylko na pacjentów. Mało się mówi o tym, że terapeuci chodzą do terapeutów. Jest to de facto konieczne do zdobycia uprawnień zawodowych. Doświadczamy na własnej skórze, jak jest być pacjentem. Uczymy się przyjmować feedback, tolerować zakłopotanie, identyfikować ślepe punkty i odkrywamy, jaki wpływ na nas oraz na innych mają nasze historie i zachowania. Następnie zostajemy licencjonowanymi terapeutami. Ludzie przychodzą do nas po wsparcie psychologiczne, a my nadal chodzimy do własnych terapeutów. Niekoniecznie ciągle. Większość z nas jednak zasiada na kozetce u kogoś innego więcej niż raz w ciągu zawodowej aktywności. Czasem po to, żeby porozmawiać o obciążającej emocjonalnie pracy, a czasem szukając pomocy w skonfrontowaniu się z własnymi demonami, kiedy przychodzą z wizytą. A przyjdą z całą pewnością. Każdy je ma. Większe, mniejsze, starsze, młodsze, ciche, głośne, wszystko jedno. To dowód, że jednak nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Dzięki temu odkryciu możemy zmieniać relacje z osobistymi demonami na taką, w której nie będziemy próbowali zagłuszać niewygodnych wewnętrznych głosów ani tłumić uczuć alkoholem, jedzeniem czy wielogodzinnym surfowaniem po sieci. Pewien mój kolega nazywa je najskuteczniejszym środkiem przeciwbólowym o krótkotrwałym działaniu, dostępnym bez recepty. Jednym z najważniejszych etapów terapii jest wsparcie pacjenta w przejmowaniu odpowiedzialności za własne położenie, ponieważ w chwili, gdy uświadomi sobie, że może, a właściwie musi, kształtować własne życie, zyska wolność potrzebną do zmiany. Ludzie często noszą w sobie przekonanie, iż większość ich problemów wynika z okoliczności lub sytuacji, czyli jest spowodowana przez czynniki zewnętrzne. A jeżeli winien jest świat i inne osoby, dlaczego mieliby zmieniać coś w sobie? Co to da, skoro cała reszta pozostanie taka sama? Całkiem logiczny argument, aczkolwiek na ogół nieprzydatny. Pamiętacie słynny cytat Sartra: piekło to inni ludzie? Wprawdzie na świecie nie brak takich jednostek, z którymi relacje bywają wyzwaniem, czyli jakby powiedział John, idiotów. Każdy z nas mógłby zapewne wymienić 5 osób o trudnych charakterach, niektórych wytrwale unikamy, innych unikalibyśmy nie mniej wytrwale, gdyby nie nosili tego samego nazwiska. Zdarza się jednak, i to częściej niż jesteśmy skłonni przyznać, że to my jesteśmy owymi trudnymi ludźmi. Właśnie tak. Czasami piekło to my. Czasem sami jesteśmy przyczyną własnych trudności. I gdy zdołamy zejść sobie z drogi, dzieją się rzeczy spektakularne. Terapeuta pokazuje pacjentom lustro, ale zdarza się też odwrotnie. Terapia bynajmniej nie jest jednostronnym procesem. Codziennie musimy sobie odpowiadać na pytania na własny temat, które otwierają przed nami pacjenci. Tak jak oni mogą zobaczyć w nas wyraźniej samych siebie, my widzimy w nich swoje odbicie. Spotyka nas to, gdy prowadzimy terapię, a także naszych terapeutów za naszą sprawą. Jesteśmy lustrami odbijającymi lustra i pokazującymi sobie nawzajem rzeczy, których sami jeszcze nie potrafimy dostrzec. Powróćmy do Johna. Dzisiaj nie myślę o żadnej z tych rzeczy. Z mojego punktu widzenia to po prostu ciężki dzień i trudny pacjent. Na domiar złego sesja z Johnem ma miejsce tuż po wizycie młodej mężatki umierającej na raka. Każda następna godzina byłaby trudna po takiej rozmowie, szczególnie gdy się do tego doda nieprzespaną noc, zerwane zaręczyny i poczucie niestosowności własnego cierpienia w zestawieniu z sytuacją śmiertelnie chorej kobiety. Zarazem gdzieś w tle rodzi się zarzewie przeczucia, jeszcze nieświadomości, że ten ból wcale nie jest trywialny, że w środku trwa katastrofa. Tymczasem około 1,5 kilometra dalej, w urokliwym budynku z cegły, stojącym przy wąskiej, jednokierunkowej uliczce, przyjmuje swoich pacjentów Wendell. Ludzie wchodzą jeden po drugim do gabinetu z widokiem na śliczne podwórko, siadają na kanapie i opowiadają o podobnych rzeczach, które słyszę ja na ostatnim piętrze przeszklonego biurowca. Znają Wendella od tygodni, miesięcy, a może nawet lat, podczas gdy ja jeszcze go nie spotkałam. Nawet o nim nie słyszałam, ale to wkrótce się zmieni. Zostanę najnowszą pacjentką Wendella. Rozdział 2. Gdyby babcia miała wąsy. Notatki z sesji. Lori. 40-kilkuletnia pacjentka zgłosiła się na terapię po niespodziewanym rozpadzie związku. Wyraża przekonanie, że potrzebuje tylko kilku sesji, żeby jakoś przez to przejść. Wszystko zaczyna się od przedstawienia problemu. Prezentowany problem jest tym, co skłania daną osobę do szukania pomocy u terapeuty. Mogą to być ataki paniki, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, narodziny dziecka, trudności w relacjach z partnerem, niezdolność do podjęcia ważnej życiowej decyzji lub epizod depresyjny. Niekiedy prezentowany problem jest bardziej ogólny. Poczucie marazmu lub nieokreślone, acz uporczywe wrażenie, iż coś jest nie całkiem w porządku. Niezależnie od natury problemu, manifestuje się on zwykle dlatego, że ktoś dotarł do życiowego zakrętu lub rozwidlenia dróg. Skręcić w prawo czy w lewo? Walczyć o zachowanie status quo czy wyruszyć w nieznane? Z góry uprzedzam, terapia zawsze oznacza wyprawę w nieznane, nawet jeżeli wolelibyśmy zachować status quo. Jednakże mało kto, przychodząc na pierwszą sesję, wyraża zainteresowanie szerszym spojrzeniem na własne życie. Większość przychodzi po ulgę w cierpieniu, po to, by opowiedzieć swoją historię, zaczynając od prezentowanego problemu. Porozmawiajmy zatem o incydencie z partnerem. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że partner jest niezwykle przyzwoitym człowiekiem. Życzliwym, wspaniałomyślnym, inteligentnym i wesołym. Takim, który potrafi rozbawić do łez i pojedzie o drugiej w nocy do apteki po antybiotyk. Kiedy wpadnie do sklepu po nieplanowane zakupy spożywcze, wyśle ci SMS z pytaniem, czy przypadkiem czegoś nie potrzebujesz, a dostawszy odpowiedź, że masz wszystko oprócz proszku do prania, przywiezie oprócz proszku twoje ulubione pulpety i 20 słoików syropu klonowego do gofrów, które regularnie przyrządza specjalnie dla ciebie na śniadanie. Przyniesie te 20 słoików z garażu do kuchni, po czym równiutko ustawi 19 na najwyższej półce, do której ty nie sięgasz, zostawiając jeden na blacie, gotowy na rano. Zostawi liścik miłosny na twoim biurku, weźmie cię za rękę, otworzy przed tobą drzwi i bez szemrania pójdzie na każdą rodzinną uroczystość, ponieważ szczerze lubi twoich krewnych, nawet tych wścibskich lub z demencją. Bez żadnej okazji zamówi ci stos książek z Amazona, które są dla ciebie ekwiwalentem bukietu kwiatów, a wieczorem przytuli cię i będzie z tobą czytał w łóżku najciekawsze fragmenty na głos z przerwami na całowanie. Podczas kompulsywnego oglądania jakiegoś serialu na Netflixie zacznie cię masować dokładnie w miejscu, w którym masz lekką skoliozę, a jeśli go szturchniesz, gdy za wcześnie przerwie, przedłuży sesję o kolejne cudowne 60 sekund, zanim znów spróbuje cichaczem się wycofać. Wtedy już nie zaprotestujesz. Pozwala ci kończyć swoje kanapki i zdania, nie czepia się, że zużyłaś resztę kremu z filtrem, słucha z uwagą wszystkiego, co mówisz i pamięta szczegóły z twojego życia lepiej niż ty, jakby był twoim osobistym biografem. Jeżeli ten opis wydaje się nieco wyidealizowany, to dlatego, że taki właśnie jest. Ta sama historia może zostać opowiedziana na wiele sposobów. Większość z nas to narratorzy niewiarygodni. Nauczyła mnie tego praca z pacjentami. Nie wprowadzamy w błąd celowo. Chodzi raczej o to, że każda opowieść ma wiele wątków, a ludzie mają skłonność do pomijania tych, które nie pasują do ich wizji. Większość tego, co słyszę podczas sesji, jest najszczerszą prawdą z aktualnego punktu widzenia opowiadającego. Poprosiwszy kogoś, aby opisał swojego współmałżonka w czasie, kiedy trwa zakochanie i po rozwodzie, usłyszymy za każdym razem tylko połowę prawdy. Na razie wyjawiłam tę lepszą połowę. Teraz przejdźmy do wad. 10 wieczór, dzień roboczy. Leżymy w łóżku i rozmawiamy. Przed chwilą zdecydowaliśmy, na jaki film pójdziemy do kina w weekend. Nagle partner popada w dziwne milczenie. Zmęczony? Zagaduje. Oboje jesteśmy pracującymi rodzicami, samotnie wychowującymi dzieci i zmęczenie to dla nas stan normalny. Poza tym wspólne milczenie, niezależnie od powodu, zazwyczaj działa kojąco. Dzisiejsza cisza, gdyby ją można usłyszeć, brzmiałaby jednak inaczej niż zwykle. Jeżeli byliście kiedyś zakochani, wiecie, jaką ciszę mam na myśli. To częstotliwość dostępna tylko dla was dwojga. Nie, odpowiada monosylabicznie, a jego głos lekko drży. Po chwili znów zapada to nieznośne milczenie. Spoglądam mu w oczy, odwzajemnia moje spojrzenie i uśmiechamy się do siebie w ogłuszającej ciszy, w której rozbrzmiewa jedynie szelest kołdry poruszonej jego stopą. Wpadam w panikę. W pracy jestem odporna na przeciągające się niezręczne pauzy, ale we własnej sypialni nie wytrzymuję nawet 3 sekund. Hej, coś nie tak? Zadaję to w oczywisty sposób retoryczne pytanie, siląc się na spokój. Nie mam złudzeń. W całej historii ludzkości nie padła na nie optymistyczna odpowiedź. Nawet jeżeli w pierwszym odruchu ktoś zaprzecza, jak zdarza się niekiedy podczas terapii par, z czasem wychodzi na jaw prawda w stylu: mam romans, wpędziłem nas długi, matka się starzeje i chce z nami zamieszkać, albo już cię nie kocham. Odpowiedź partnera wpisuje się w ten schemat. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie mieszkać pod jednym dachem z dzieckiem przez kolejne 10 lat. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie mieszkać pod jednym dachem z dzieckiem przez kolejne 10 lat? Parskam śmiechem. W jego słowach nie ma nic zabawnego, jednak biorąc pod uwagę nasze wspólne plany oraz fakt, że mam 8-letnie dziecko, nie mogę tego stwierdzenia potraktować inaczej niż jako żart. Partner nie reaguje, więc ja przestaję się śmiać. Odwraca wzrok, gdy na niego patrzę. Co ty do diaska wygadujesz? Jak to nie jesteś w stanie mieszkać z dzieckiem przez kolejne 10 lat? Przykro mi, odpowiada. Z jakiego powodu ci przykro? Próbuję zrozumieć. To znaczy, że mówisz poważnie? Nie chcesz ze mną być? Tłumaczy, że owszem, chciałby ze mną być, jednakowoż teraz, gdy jego nastoletnie potomstwo wybiera się na studia, uświadomił sobie, iż czekanie przez kolejne 10 lat, aż gniazdo opustoszeje, to dla niego za długo. Otwieram usta ze zdumienia. Dosłownie. Nie zamykam ich przez dłuższy czas. To dla mnie całkiem nowa informacja i potrzebuję czasu, żeby zapanować nad aparatem mowy. Co? Mówię w duchu, a na głos pytam. Od jak dawna tak uważasz? Kiedy miałeś zamiar mi powiedzieć, gdybym się nie odezwała? Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Przecież 5 minut wcześniej wybieraliśmy film do obejrzenia. Mieliśmy spędzić razem weekend w kinie. Nie wiem, odpowiada przepraszająco. Wzrusza ramionami bez poruszania nimi. Cały jest jak wzruszenie ramion. Jakoś nie umiałem znaleźć właściwej chwili, żeby na ten temat porozmawiać. Kiedy opowiadam o tym znajomym terapeutom, natychmiast diagnozują go jako osobowość unikającą. Przyjaciółki, które mają inne zawody, mówią dupek. Znowu cisza. Czuję się, jakbym obserwowała całą scenę z góry. Patrzę na zagubioną wersję siebie, przechodzącą w piorunującym tempie przez słynne etapy żałoby. Zaprzeczenie, złość, targowanie się, depresję i akceptację. Jeżeli śmiech był zaprzeczeniem, a pytanie, kiedy do cholery miałeś zamiar mi o tym powiedzieć, złością, to teraz kolej na targowanie. Jak rozwiązać ten problem? Łamię sobie głowę. Może częściej zostawiać dziecko z opiekunką i wychodzić wieczorami? Partner kręci głową. Jego nastolatki nie wstają o 7 rano, żeby bawić się klockami Lego, oświadcza. Z utęsknieniem czeka na odzyskanie wolności i relaks w poranki wolne od pracy. Nieważne, że mój syn nie potrzebuje towarzystwa podczas porannej zabawy klockami. Już samo to, iż domaga się uwagi, wołając od czasu do czasu, abyśmy spojrzeli, co wybudował, najwyraźniej stanowi problem. Nie mam ochoty patrzeć na te klocki, wyjaśnia partner. Chcę spokojnie poczytać gazetę. Przez chwilę podejrzewam, że kosmici przechwycili jego ciało albo rośnie mu w mózgu jakiś guz, czego pierwszym sygnałem jest nagła zmiana osobowości. Zastanawiam się, jak on sam by zareagował, gdybym z nim zerwała, bo nie chce mi się chwalić nowych ciuchów jego nastoletnich córek, gdy jestem zajęta czytaniem książki. Nie mam ochoty oglądać nowych ubrań. Chcę spokojnie czytać książkę. Kim trzeba być, żeby robić problem ze zwykłego spojrzenia na coś? Mówiłeś, że chcesz się ze mną ożenić, mówię żałośnie. Bo chcę, odpowiada, ale po prostu nie mam ochoty mieszkać z dzieckiem. Zastanawiam się przez moment nad tą łamigłówką, która przypomina zagadkę Sfinksa. Ale ja mam dziecko, podnoszę głos. Jestem wściekła, że porusza teraz ten temat, że w ogóle uznał za stosowne to zrobić. To nie zamówienie w restauracji, gdzie możesz poprosić o hamburgera bez frytek albo... Myślę o pacjentach, którzy snują idealistyczne wizje i upierają się, iż tylko urzeczywistnienie owych marzeń mogłoby ich uszczęśliwić. Gdyby nie rzucił posady w administracji, żeby zostać pisarzem, byłby ideałem. Więc go zostawię i dalej będę się umawiać z korporacyjnymi biurokratami, którzy mnie śmiertelnie nudzą. Ta praca byłaby idealna, gdyby nie trzeba było do niej dojeżdżać przez most. Dlatego zostanę na swoim stanowisku bez perspektyw i będę opowiadać, jak zazdroszczę znajomym, którzy robią kariery. Ożeniłbym się z nią, gdyby nie miała dziecka. Wszyscy mamy jakieś warunki, co do których nie jesteśmy skłonni iść na ustępstwa. To naturalne. Kiedy jednak regularnie słyszę od kogoś podobne wywody, czasem nie wytrzymuję i mówię, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Jeżeli idziemy przez życie wybierając i przebierając, nie zdając sobie sprawy, że czasem lepsze jest wrogiem dobrego, możemy pozbawić się szansy na czerpanie radości z codziennych doświadczeń. W pierwszej chwili pacjenci są zszokowani moją obcesowością, lecz w dłuższej perspektywie oszczędza im ona miesięcy terapii. Prawdę mówiąc, od początku nie chciałem się wiązać z kobietą z dzieckiem, oznajmia partner. Jednak dopadło mnie zakochanie i nie wiedziałem, co zrobić. Nie zakochałeś się we mnie przed naszą pierwszą randką. Powiedziałam ci, że mam 6-letniego syna jeszcze zanim się spotkaliśmy. Już wtedy nie wiedziałeś, co robić? Kolejna porcja druzgocącej ciszy. Jak nie trudno się domyślić, ten dialog prowadzi donikąd. Usiłuję zrozumieć, o co naprawdę chodzi. Przecież niemożliwe, żeby był to jedyny i prawdziwy powód, prawda? Ostatecznie jego pragnienie wolności do złudzenia przypomina słynne „nie chodzi o ciebie, tylko o mnie”, zawsze oznaczające coś wręcz przeciwnego. Czyżby był w naszym związku nieszczęśliwy z przyczyn, o których nie chce mi powiedzieć? Pytam go łagodnie, zniżając głos, świadoma, że złość zraża ludzi. Jednak partner uparcie podtrzymuje swoje stanowisko. Pragnie być ze mną, ale po prostu nie chce dzieci. Tkwię w szoku pomieszanym z osłupieniem. Nie rozumiem, jak to możliwe, że nigdy wcześniej nie poruszył tego tematu. Jak można spokojnie spać obok osoby, którą po cichu zamierza się porzucić? Odpowiedź jest prosta. Dzięki mechanizmowi obronnemu zwanemu izolowaniem. Aczkolwiek w tej chwili nie jestem w stanie tego dostrzec, ponieważ stosuję inny mechanizm obronny zwany zaprzeczeniem. Swoją drogą partner z zawodu adwokat przedstawia swoje argumenty, jak gdyby stał przed ławą przysięgłych. Naprawdę pragnie mnie poślubić, darzy mnie szczerym uczuciem, po prostu chciałby spędzać ze mną o wiele więcej czasu. Marzy o spontanicznych wyjazdach weekendowych i kolacjach we dwoje, bez martwienia się o jeszcze jedną, zależną od nas osobę. Woli intymność związku dwojga ludzi od rodzinnego poczucia wspólnoty i odpowiedzialności. Dowiedziawszy się, że mam małe dziecko, powiedział sobie, iż wprawdzie nie jest to sytuacja idealna, lecz z czasem przywyknie. Niemniej jednak po upływie 2 lat, tuż przed zaplanowanym połączeniem naszych rodzin, w chwili, gdy na horyzoncie zajaśniała wizja wolności, uświadomił sobie, jak za nią tęskni. Nie chciał kończyć naszego związku, ale musiał. Nie wiedział, w jaki sposób mi o tym powiedzieć, ponieważ sprawy zaszły tak daleko i spodziewał się, że nie przyjmę tego spokojnie. Wahał się, mówi, bo nie chciał wyjść na dupka. Obrona nie ma nic więcej do dodania poza tym, że jest jej bardzo przykro. Tobie jest przykro? Prycham gniewnie. Coś ci powiem, jeżeli nie chciałeś wyjść na dupka, to koncertowo zawaliłeś sprawę. Ponownie milknie, a do mnie dociera cała prawda. Owo upiorne milczenie na początku było celowym zabiegiem z jego strony. Chciał tej rozmowy. Wałkujemy temat, kręcimy się w kółko, aż promienie słońca zaczynają przenikać przez żaluzje, choć w głębi serca oboje wiemy, iż nie zostało nic więcej do powiedzenia. On chce swobody, ja mam dziecko. Dziecko i swoboda wykluczają się wzajemnie. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Proszę bardzo, zaprezentowałam problem. Rozdział 3. Przestrzeń jednego kroku. Kiedy mówię komuś, że jestem psychoterapeutką, często odpowiada mi pełna zdziwienia cisza, po której następuje seria niezręcznych pytań. Psychoterapeutką? Mam opowiedzieć o swoim dzieciństwie? Pomożesz mi rozwiązać pewien problem z teściową? Zdiagnozujesz mnie? Odpowiedzi brzmią kolejno, proszę, tylko nie to. Mogę spróbować. Dlaczego miałabym to robić poza gabinetem? Czy gdybym była ginekologiem, też poprosiłabyś mnie o szybkie badanie przy okazji? Rozumiem jednak, skąd biorą się tego typu reakcje. Wszystko sprowadza się do strachu przed zdemaskowaniem, obnażeniem. Czy dostrzeżesz kompleksy, które nauczyłam się tak dobrze maskować? Czy zobaczysz moje słabości, kłamstwa, wstyd? Czy zobaczysz moje ukryte człowieczeństwo? Zawsze uderza mnie fakt, że ludzie, z którymi rozmawiam na przyjęciach, wydają się w ogóle nie brać pod uwagę, iż to oni mogą we mnie dostrzec coś, co wolałabym ukryć w eleganckim towarzystwie. Jakby sam fakt bycia psychoterapeutką zmieniał mnie w istotę zdolną do czytania w ich duszach, jeśli nie będą wystarczająco ostrożni. Dlatego zasłaniają się żartami o psychoanalitykach lub korzystają z pierwszej okazji, żeby pójść po kolejnego drinka. Niekiedy padają pytania bardziej szczegółowe. Jacy ludzie do ciebie przychodzą? Tacy jak my, jak każdy, odpowiadam. Tacy jak ty, chcę powiedzieć. Informacja, że prowadzę m.in. terapie małżeńskie, doprowadziła do kłótni pewną parę poznaną na uroczystości z okazji 4 lipca. Dlaczego jesteś taka ciekawa, jak wygląda terapia dla par? Obruszył się on. Przecież my nie mamy żadnych problemów. W tym miejscu nerwowo zachichotał. Ona z kolei nie mogła zrozumieć, dlaczego w ogóle go nie interesują problemy emocjonalne w związkach. Kto powiedział, że nie przydałaby się im pomoc? Rzuciła mu wymowne spojrzenie. Ale czy ja patrzę na nich jak na przypadek do terapii? Absolutnie nie. Tym razem to ja musiałam pilnie napełnić kieliszek. Terapia wywołuje dziwne reakcje. ponieważ w pewnym sensie jest w niej coś z pornografii. Wymaga całkowitego obnażenia. Przyprawia o dreszcze emocji, korzystają z niej miliony, większość w ukryciu. Badania statystyczne nie są w pełni miarodajne, ponieważ tak wiele osób nie przyznaje się do korzystania z usług psychologa czy terapeuty. Mimo wszystko, nawet ta niedoszacowana liczba jest ogromna. Każdego roku około 30 milionów dorosłych Amerykanów zasiada w gabinetach specjalistów, a Stany Zjednoczone nie są nawet w pierwszej trójce krajów, w których psychoterapia cieszy się największą popularnością. Ciekawostka. Najwięcej terapeutów w stosunku do liczby mieszkańców jest, w kolejności malejącej, w Argentynie, Austrii, Australii, Francji, Kanadzie, Szwajcarii, Islandii i Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę moją profesję, można przypuszczać, że już następnego dnia rano, po incydencie z partnerem, pomyślę o umówieniu się na wizytę. Pracuję w biurowcu, gdzie przyjmuję pół tuzina innych terapeutów. To istne zagłębie terapeutyczne. Należę do kilku stowarzyszeń, w których konsultujemy różne przypadki, jestem więc na bieżąco. Ale kiedy leżę w pozycji embrionalnej, niezdolna do wykonania jakiegokolwiek ruchu, nie myślę o terapii. A to śmieć, oświadcza moja najstarsza przyjaciółka Alison, wysłuchawszy przez telefon mojej relacji. Zadzwoniłam do niej z łóżka przed obudzeniem syna do szkoły. Krzyż na drogę, kim trzeba być, żeby zrobić coś takiego? Nie tylko tobie, ale twojemu dziecku. Właśnie, przytakuje, kim trzeba być? Wieszamy psy na partnerze przez kolejne 20 minut. Pod wpływem pierwszego uderzenia bólu ludzie mają tendencję do wyładowywania agresji na innych lub na sobie, kierują złość na zewnątrz lub do środka. Zgodnie postanawiamy wyrzucić ją z siebie. Mieszkająca na środkowym zachodzie Alison jedzie właśnie do pracy. U niej jest już 2 godziny później niż u mnie, na zachodnim wybrzeżu, i od razu przechodzi do rzeczy bez owijania w bawełnę. Wiesz, co powinnaś zrobić? Pyta. Co? Po tym, jak zostałam ugodzona w samo serce, jestem otwarta na każdą sugestię. Wszystko, by ukoić ten ból. Powinnaś natychmiast się z kimś przespać. Idź do łóżka z innym i zapomnij o wrogu dzieci. Spodobało mi się nowe przezwisko partnera. Wróg dzieci. Zapomnij o tym palancie. Najwyraźniej nigdy nie był mężczyzną, za jakiego go uważałaś. Alison, która 20 lat temu poślubiła swoją licealną miłość, nie ma pojęcia o życiu singli. Dzięki temu szybciej wrócisz do równowagi. To jak jazda na rowerze. Przewracasz się i wsiadasz z powrotem, peroruje. I nie przewracaj oczami. Doskonale mnie zna. Rzeczywiście, przewracam zaczerwienionymi i szczypiącymi od płaczu oczami. Dobrze, już idę się z kimś przespać, odpowiadam, wiedząc, że próbuje mnie rozbawić, po czym po raz kolejny dostaję spazmów z rozpaczy. Czuję się jak 16-latka, którą rzucił pierwszy chłopak. Nie mogę uwierzyć we własną reakcję. W końcu jestem ponad 40-letnią kobietą. Och, skarbie. Głos Alison jest jak przytulenie. Jestem z tobą. Przejdziesz przez to i będzie dobrze. Wiem, odpowiadam, chociaż w pewnym sensie wcale tak nie jest. Popularna parafraza cytatu z wiersza Roberta Frosta brzmi: jedyna droga na zewnątrz prowadzi przez sam środek. Jeżeli chcemy wydostać się z tunelu, musimy przez niego przejść do samego końca. W tej chwili jednak nie potrafię nawet znaleźć wejścia. Alison parkuje swój samochód przed pracą i obiecuje zadzwonić podczas pierwszej przerwy. Spoglądam na zegarek. Jest 6:30 rano. Wybieram numer Jen, przyjaciółki, która prowadzi gabinet terapeutyczny na drugim końcu miasta. Odbiera natychmiast. W tle słyszę głos jej męża, pytającego, kto dzwoni. Chyba Lori, odpowiada mu szeptem. Najwyraźniej spojrzała na wyświetlacz. Gdyby tego nie zrobiła, pomyślałaby, że ktoś stroi sobie żarty, bo nie jestem w stanie wydusić z siebie ani słowa na powitanie. Zanoszę się płaczem. Wreszcie uspokajam oddech i opowiadam o ostatnich wydarzeniach. Jen słucha mnie z uwagą. Powtarza, że nie może w to uwierzyć. Przez kolejne 20 minut wieszamy psy na partnerze, po czym do pokoju wchodzi jej córka. Mówi, że ma trening pływacki i musi pojechać do szkoły wcześniej. Zadzwonię do ciebie podczas przerwy obiadowej, proponuje Jen. Na razie mogę ci powiedzieć tyle, że przeczuwam jakiś dalszy ciąg tej historii. Coś grubszego. To wszystko w ogóle nie pasuje do człowieka, którego znałam przez ostatnie 2 lata. Chyba, że jest socjopatą. Otóż to, przyznaje jej rację. Prawdopodobnie jest socjopatą. Słyszę, jak Jen upija łyk wody i odstawia szklankę. W takim wypadku, stwierdza przełykając, mam dla ciebie kogoś, kto nie jest wrogiem dzieci. Ona także uznała nowy przydomek partnera za odpowiedni. Przedstawię ci go za kilka tygodni, kiedy będziesz gotowa. Prawie się uśmiecham na tę niedorzeczną propozycję. Kilka godzin po zerwaniu potrzebuję tylko jednego, żeby ktoś mi towarzyszył w moim bólu. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak trudna dla przyjaciół jest w takich chwilach bezsilność. Patrzą na ból bliskiej im osoby, którego nie są w stanie ukoić. Towarzyszenie komuś w jego bólu to jedno z rzadkich doświadczeń dostępnych w bezpiecznym zaciszu gabinetu terapeutycznego, ale bardzo trudne do zrealizowania poza nim, nawet dla Jen, która jest przecież terapeutką. Po odłożeniu słuchawki myślę o tym, co powiedziała. Za kilka tygodni, kiedy będziesz gotowa. Czy to możliwe, że już za kilka tygodni mogłabym pójść na randkę? Wyobrażam sobie spotkanie z tym mężczyzną, pełnym najlepszych intencji, który stara się jak może podtrzymać rozmowę i nieświadomie mówi coś, co przypomina mi o partnerze. Jestem pewna, że prawie wszystko będzie mi się z nim kojarzyć, a ja nie jestem w stanie powstrzymać łez. Płacz podczas pierwszej randki zdecydowanie działa odstręczająco. Terapeutka szlochająca na pierwszej randce nie tylko nie wydaje się atrakcyjna, ale może budzić uzasadnione obawy. Poza tym nie mam energii, żeby myśleć o czymkolwiek poza najbliższą przyszłością. Na razie skupiam się na stawianiu nogi za nogą, krok po kroku. To jedna z rzeczy, które powtarzam pacjentom w ciężkiej depresji, takiej, podczas której trudno dojść nawet do łazienki. Nie myślmy o tych kilku metrach dzielących nas od drzwi, po prostu zróbmy krok, a potem kolejny. W końcu dotrzemy pod prysznic, dotrwamy do jutra i do przyszłego roku. Tylko ten jeden krok. Chory może nie być w stanie sobie wyobrazić, że depresja kiedykolwiek ustąpi, ale nie musi. Jedna aktywność pociąga za sobą kolejną. Błędne koło zamienia się w zdrowy cykl. Większość wielkich transformacji to wynik setek drobnych, niemal niedostrzegalnych kroków, dzięki którym dochodzimy do celu. Wiele może się wydarzyć podczas jednego kroku. Budzę syna, przygotowuję śniadanie, pakuję jedzenie do szkoły, rozmawiamy, odwożę go na lekcję i jadę do pracy. Jakimś cudem nie ronię przy tym ani jednej łzy. Dam radę, myślę w windzie swojego biurowca. Prawa, lewa, krok za krokiem. Jedna 50-minutowa sesja za drugą. Wysiadam na swoim piętrze, witam się ze znajomymi mijanymi na korytarzu i wykonuję codzienne czynności. Odkładam rzeczy, wyciszam telefon, otwieram szafkę z kartami pacjentów i poprawiam poduszki na sofie. Nagle przysiadam na niej sama, czego zwykle nie robię. Patrzę na puste krzesło terapeuty, obejmuję wzrokiem widok z tej strony gabinetu. Jest dziwnie kojący. Siedzę tak do chwili, gdy migotanie małej zielonej lampki przy drzwiach sygnalizuje przyjście pierwszego pacjenta. Jestem gotowa, powtarzam sobie, krok za krokiem, wszystko będzie dobrze. Ale nie jest. Rozdział 4. Ta bystra czy ta ładna? Zawsze interesowały mnie ludzkie historie, nie tylko fakty, również sposób ich przedstawiania. Kiedy słucham pacjentów, skupiam się nie tylko na narracji, ale na ich przywiązaniu do własnej relacji. Czy uważają swoją wersję za jedyną prawdziwą? Czy wiedzą, że tę samą historię można opowiedzieć na wiele innych sposobów? Czy zdają sobie sprawę, że decyzje podejmowane w trakcie o tym, co pominąć, a co podkreślić, ich motywacja, by podzielić się właśnie tym wycinkiem rzeczywistości, wpływają na odbiór? Jako 20-parolatka często zadawałam sobie podobne pytania. Nie w odniesieniu do pacjentów na terapii, ale bohaterów filmowych i serialowych. Dlatego właśnie tuż po ukończeniu koledżu zaczęłam pracę w branży rozrywkowej, czyli po prostu w Hollywood. Zatrudniłam się w dużej agencji artystycznej jako asystentka agenta filmowego, który jak wiele osób w tym środowisku był niewiele starszy ode mnie. Brad specjalizował się w reprezentowaniu scenarzystów i reżyserów. Jego chłopięca twarz o gładkich policzkach oraz grzywa niesfornych włosów, które bez przerwy odgarniał z czoła, kontrastowały z eleganckimi garniturami i drogimi butami. Wyglądał w nich jak nastolatek w ubraniach swojego ojca. Teoretycznie pozwolono mi przyjść pierwszego dnia w ramach próby, ale dowiedziałam się od Glory z HR-u, wszyscy tak ją nazywali, nigdy nie poznałam jej pełnego nazwiska, że Brad wyłonił dwie finalistki w konkursie na stanowisko swojej asystentki. Każda z nas miała przepracować u niego jeden dzień. Po południu, kiedy wróciłam z plikiem kserokopii, przypadkiem podsłuchałam rozmowę potencjalnego szefa z innym agentem, który był jego mentorem. Gloria z HR-u chce znać odpowiedź do wieczora, oznajmił Brad. Powinienem wybrać tę ładną czy tę bystrą? Zastygłam z oburzenia. Zawsze stawiaj na intelekt, odpowiedział jego rozmówca. Nie miałam pojęcia, co to oznacza dla mnie, który z tych przymiotów przypisuje mi Brad. Po godzinie zaproponowano mi pracę. Oprócz głębokiego wewnętrznego sprzeciwu wobec takiego traktowania ludzi, poczułam perwersyjne rozczarowanie. Nie miałam też pojęcia, dlaczego brat zaszufladkował mnie jako tę bystrą. Moje obowiązki tamtego dnia ograniczały się do łączenia telefonów, a raczej rozłączania poprzez naciskanie niewłaściwych guzików na skomplikowanej klawiaturze centrali, parzenia kawy, którą dwukrotnie odesłano z powrotem jako nienadającą się do wypicia, skserowania scenariusza, pomyłkowo zrobiłam 10 kopii zamiast jednej, po czym ukryłam dodatkowe 9 za kanapą w pokoju socjalnym. Poza tym przewróciłam się o kabel w gabinecie Brada. Doszłam do wniosku, że moja konkurentka, zaszufladkowana jako piękność, musiała być wyjątkowo małolotna. Teoretycznie nazwa mojego stanowiska brzmiała asystentka filmowo-literacka. W praktyce byłam zwykłą sekretarką. Wybierałam numery telefonów z długiej listy producentów i filmowców, informowałam dziewczyny po drugiej stronie linii, że mój szef chce rozmawiać z ich szefem, po czym łączyłam rozmowy. Pomimo powszechnego zrozumienia, iż podsłuchiwanie rozmów należy niejako do obowiązków służbowych asystentek, bo przecież muszą wiedzieć, bez dodatkowych instrukcji, który scenariusz do kogo mają wysłać, niekiedy o nas zapominano. Tym sposobem zyskiwałyśmy bezpośredni dostęp do smakowitych plotek o sławnych ludziach. Kto ma problemy małżeńskie lub kto zostanie wysłany w białych rękawiczkach na zieloną trawkę. Jeżeli osoba, z którą mój szef chciał się skontaktować, była w danej chwili niedostępna, zostawiałam wiadomość i przechodziłam do kolejnego nazwiska z kilometrowej listy. Czasami Brett nie miał ochoty z kimś rozmawiać. Dostawałam wtedy polecenie strategicznego oddzwaniania w nieodpowiednich momentach. Przed 9:30 rano, ponieważ nikt w Hollywood nie zaczynał pracować przed 10:00 lub, mniej subtelnie, w porze obiadowej. Chociaż świat filmu był olśniewający, służbowy segregator pękał w szwach od domowych numerów telefonów oraz adresów moich ekranowych idoli, praca asystentki bynajmniej tego nie odzwierciedlała. Zajmowałam się głównie serwowaniem kawy, umawianiem wizyt u fryzjerów i kosmetyczek, odbieraniem ubrań z pralni, wymyślaniem wymówek dla rodziców i byłych partnerek, kserowaniem oraz przesyłaniem dokumentów, odstawianiem samochodów do warsztatów, załatwianiem cudzych spraw osobistych, tudzież dostarczaniem zimnej, butelkowanej wody na ważne spotkania, podczas których nie miałam najmniejszej szansy na zamienienie choćby jednego słowa z ulubionym scenarzystą czy reżyserem. Późnym wieczorem zaś, po długim dniu takiej pracy, sporządzałam 10 stron gęstych notatek. Były to opracowania scenariuszy dla szefa, żeby wiedział, o czym mówi na spotkaniu następnego dnia, chociaż nie przeczytał ani linijki oryginalnego tekstu. Asystentki wkładają wiele wysiłku w owe recenzje, pragnąc udowodnić, że są wystarczająco kompetentne, aby pewnego dnia, Boże dopomóż, przestać wykonywać ogłupiające obowiązki sekretarki wiecznie przepracowanej i wyrabiającej nieodpłatne nadgodziny, a wszystko to za minimalną pensję. Po kilku miesiącach w agencji nie miałam już wątpliwości, że podczas gdy moje atrakcyjne koleżanki, a było ich wiele w asystenckich szeregach, skupiały na sobie większość uwagi, inteligentne wykonywały większość obowiązków. Pierwszego roku niewiele spałam, ponieważ siedziałam do późna nad tuzinem scenariuszy tygodniowo, oczywiście po godzinach i w weekendy. W dodatku nie miałam nic przeciwko temu. To była moja ulubiona część tej pracy. Nauczyłam się konstruować scenariusze i pokochałam fascynujących bohaterów o skomplikowanych charakterach. Z biegiem czasu nabierałam coraz większego zaufania do własnej intuicji i odważniej dzieliłam się pomysłami, bez obaw, że zostaną wyśmiane. Wkrótce awansowałam do roli młodszej specjalistki do spraw redagowania scenariuszy w firmie produkującej filmy. Wreszcie mogłam uczestniczyć w spotkaniach, a kto inny przynosił na nie wodę. Współpracowałam bezpośrednio ze scenarzystami i reżyserami. Pochylałam się z nimi nad stronicami tekstu, analizując scenę po scenie i wprowadzając zmiany sugerowane przez studio w taki sposób, by nie wywołać ataku furii scenarzystów, którzy często nie byli zachwyceni tymi propozycjami. Owe negocjacje okazały się nieocenionym doświadczeniem w późniejszej terapii par. Czasami, żeby uniknąć zamieszania w biurze, umawiałam się z filmowcami wcześnie rano w swoim mikroskopijnym, wynajmowanym mieszkanku. Kupując śniadaniowe przysmaki wieczorem w przeddzień spotkania, myślałam sobie, John Lithgow zje tego bajgla jutro w moim obskurnym salonie z ohydną wykładziną i sufitem poplamionym popcornem. Czy życie mogłoby być jeszcze lepsze? Niebawem okazało się, że owszem, dostałam kolejny awans, na który pracowałam w pocie czoła i którego pragnęłam najbardziej na świecie, dopóki go nie zdobyłam. Paradoks tej pracy polega na tym, że większość naprawdę kreatywnych zadań wykonują ludzie bez wielkiego doświadczenia. Na początku robisz swoje za kulisami. Obrabiasz scenariusze w biurowym zaciszu, podczas gdy twoi przełożeni przypochlebiają się aktorom, ucztują z agentami albo doglądają produkcji na planie. Kiedy zaś awansujesz z pozycji kierownika wewnętrznego na zewnętrznego, cóż to wymarzona praca dla ekstrawertyków. Mole książkowe, które zawsze najlepiej czuły się w bibliotece, powinny zrewidować marzenia. Odtąd moje dni upływały na niezręcznych rozmowach w restauracjach i na spotkaniach. Na domiar złego sprawy zaczęły się toczyć w żółwim tempie. Wyprodukowanie jednego filmu trwało całą wieczność, dosłownie lata, i zaczęło mi doskwierać okropne poczucie, że wybrałam nieodpowiedni zawód. Przeprowadziłam się do większego mieszkania, które dzieliłam z przyjaciółką. To właśnie ona pierwsza zwróciła uwagę na pochłaniane przeze mnie codziennie niezdrowe ilości seriali. Wyglądasz na przybitą, powiedziała z troską. Nie jestem przybita, tylko znudzona, odparłam. Wprawdzie myśl o powrocie do domu i włączeniu telewizora była jedyną, która podtrzymywała mnie na duchu przez cały dzień, ale nie przyszło mi do głowy, że to może być objaw depresji. Pewnego dnia w porze obiadowej siedziałam przy jednym ze stolików całkiem przyjemnej restauracji w towarzystwie całkiem miłej agentki, opowiadającej mi o całkiem korzystnej umowie, jaką właśnie podpisała, kiedy nagle zdałam sobie sprawę, że powtarzam w myślach jak mantrę trzy słowa. Mam to gdzieś. Cokolwiek mówiła moja towarzyszka, owe trzy słowa wracały kompulsywnie. Nie umilkły przy płaceniu rachunku ani w drodze powrotnej do biura. Następnego dnia znów kołatały mi w głowie. I tak przez kolejne tygodnie, aż wreszcie, parę miesięcy później, musiałam spojrzeć prawdzie w oczy. Nie miały zamiaru zniknąć. Mam to gdzieś. Jako że moim jedynym zainteresowaniem było wówczas oglądanie telewizji, gdyż tylko zanurzając się w wymyślony świat seriali czułam cokolwiek, a raczej gwoli ścisłości, nie czułam tego czegoś nieprzyjemnego, czego nie umiałam sprecyzować, zaczęłam szukać pracy w telewizji. Kilka miesięcy później przeniosłam się do działu produkcji seriali w NBC. To było spełnienie marzeń, tak przynajmniej sądziłam. Znów będę współtworzyć opowieści. Nawet lepiej, bo tym razem zamiast filmów z ich ograniczającą konstrukcją będę rozwijać serialowe fabuły. Z odcinka na odcinek, z sezonu na sezon będę mogła pomagać widzom odkrywać kawałek po kawałku kolejne warstwy osobowości ich ulubionych bohaterów. Bohaterów równie niedoskonałych i pełnych sprzeczności jak my wszyscy, o równie popapranych życiorysach. Miałam wrażenie, że oto znalazłam doskonałe lekarstwo na nudę. Rozwiązałam niewłaściwy problem, ale dopiero po wielu latach zdałam sobie z tego sprawę. Rozdział 5. Namaste i dobranoc. Notatki z sesji. Julie. 33-letnia nauczycielka uniwersytecka przedstawia potrzebę wsparcia w zaakceptowaniu diagnozy nowotworowej otrzymanej po powrocie z podróży poślubnej. Czy to góra od piżamy? Pyta Julie po wejściu do gabinetu. Sesja odbywa się w godzinach popołudniowych następnego dnia po incydencie z partnerem, tuż przed umówioną wizytą Johna, prześladowanego przez idiotów. Prawie dobrnęłam do końca dnia. Patrzę na nią pytająco. Pani bluzka, wyjaśnia, sadowiąc się na kanapie. Powracam myślami do dzisiejszego poranka i szarego swetra, który zamierzałam włożyć. Skóra mi cierpnie, gdy przed oczami staje mi obraz rzeczonego swetra, rozpostartego na łóżku obok szarej bluzy piżamowej, zdjętej, gdy szłam pod prysznic, oszołomione po zerwaniu. O Boże! Partner wrócił z jednej ze swoich wypraw do hipermarketu z zestawem piżam ozdobionych napisami w stylu chrzanić poranki, usypiasz mnie, nie mów do mnie. Absolutnie niestosowne wobec pacjentów. Usiłuję sobie przypomnieć, którą nosiłam poprzedniego wieczoru. Zbieram się na odwagę i zerkam w dół. Napis na szarej bluzie głosi namaste i dobranoc. Julie patrzy na mnie wyczekująco. Ilekroć nie wiem, co powiedzieć podczas sesji, sytuacja częstsza niż przypuszcza większość pacjentów, mam do wyboru dwie możliwości. Milczeć, dopóki nie rozeznam się lepiej w sytuacji, lub powiedzieć cokolwiek, zachowując jednak bezwzględną szczerość. Chociaż czuję wielką ochotę, by wyjaśnić, że ćwiczę jogę, a bluza jest zwykłym strojem sportowym, jedno i drugie byłoby kłamstwem. Julie uprawia jogę w ramach treningu Mindfulness, będącego częścią programu wspierania osób chorych na raka. Więc jeżeli spróbuje rozpocząć ze mną rozmowę na temat konkretnych ćwiczeń, będę musiała dalej brnąć w kłamstwa lub się do nich przyznać. Przypominam sobie sytuację ze stażu. Jeden z kolegów poinformował pacjentkę, że wyjeżdża na 3 tygodnie, na co ta zapytała, dokąd się wybiera. Na Hawaje, odparł zgodnie z prawdą. Urlop? Dopytywała się kobieta.
Tak, odparł, choć de facto jechał na własny ślub zwieńczony dwutygodniowym pobytem na wyspie.
Długi, skomentowała pacjentka, na co starzysta, nie chcąc dzielić się z nią sprawami osobistymi, skupił uwagę na pytającej. Co czuje w związku z tą trzytygodniową przerwą w terapii? Z czym jej się kojarzą uczucia, które wzbudza w niej perspektywa jego nieobecności? Obie te ścieżki mogły się okazać warte eksploracji, ale niewyrażone wprost wątpliwości kobiety, po co panu trzytygodniowy urlop poza sezonem, były nie mniej ważne. Oczywiście pacjentka poczuła się oszukana, kiedy po upływie owych 3 tygodni dostrzegła obrączkę na palcu terapeuty. Dlaczego mnie pan okłamał? Mój kolega żałował później swojej decyzji. Nic by się przecież nie stało, gdyby powiedział tej kobiecie o planowanym małżeństwie. Zarówno jego ślub, jak i ewentualna negatywna reakcja pacjentki były normalnymi tematami do przepracowania podczas sesji. W przeciwieństwie do utraty zaufania. Taki błąd nie jest łatwy do naprawienia. Freud twierdził, że lekarz powinien być dla pacjenta całkowitą enigmą, lustrem, które nie pokazuje niczego poza jego własnym odbiciem. Aczkolwiek obecnie większość terapeutów podczas pracy sięga po elementy własnego życia. Na przykład od czasu do czasu dzieli się własnymi reakcjami na to, co się dzieje na sesji, lub mówi, że ogląda program telewizyjny, o którym wspomina pacjent. Lepiej się przyznać do oglądania Kawalera do wzięcia, niż udawać Greka, by ostatecznie wpaść we własne sidła, wymieniając nazwisko jednego z członków obsady. Niełatwo zdecydować, co można wyjawić, a co zachować dla siebie. Jedna z zaprzyjaźnionych terapeutek powiedziała pacjentce, u której dziecka zdiagnozowano zespół Tourette'a, że jej syn również cierpi na tę chorobę, co pogłębiło ich relacje. Inny znajomy prowadził terapię mężczyzny, którego ojciec popełnił samobójstwo, ale on z kolei nigdy nie wyjawił pacjentowi, iż sam ma za sobą podobne doświadczenie. W każdym przypadku wymagana jest ostrożna kalkulacja, swoisty subiektywny papierek lakmusowy pomagający określić przydatność wyjawienia danej informacji na swój temat, czy to posunięcie przyniesie pacjentowi korzyść. Właściwe wyznanie we właściwej chwili może skrócić dystans z osobami, które czują się osamotnione w swych doświadczeniach i skłonić je do większej otwartości. Lecz jeżeli ten krok zostanie uznany za nadmierną wylewność terapeuty, to może wywołać odwrotny skutek, czasem nawet skłania zakłopotanego pacjenta do ucieczki. Tak, przyznaję, to góra od piżamy. Musiałam się pomylić przy ubieraniu. Czekam z ciekawością na reakcję Julie. Jeżeli zapyta, skąd taka pomyłka, powiem prawdę, lecz nie wdając się w szczegóły. Byłam dziś rano rozkojarzona. Och, mówi, kąciki jej ust drżą, jakby miała wybuchnąć płaczem, ale tym razem parska śmiechem. Przepraszam, nie śmieję się z pani. Namaste i dobranoc dokładnie oddaje mój obecny stan ducha. Opowiadał jednej z kobiet z kursu, która jest przekonana, że jeżeli Julie nie podejdzie do ćwiczenia jogi z należytą powagą, łącznie ze słynnymi różowymi wstążeczkami i obowiązkowym optymizmem, z całą pewnością rak ją zabije. Mniejsza o opinię onkologa. Ta kobieta twierdzi z uporem, że joga ma moc uzdrawiającą. Julie szczerze jej nienawidzi. Wyobraziłam sobie, jak wchodzę na zajęcia w tej bluzce i znowu wybucha niekontrolowanym śmiechem. Na chwilę udaje jej się nad nim zapanować, po czym kapituluje pod naporem kolejnej fali wesołości. Słyszę jej śmiech po raz pierwszy, odkąd się dowiedziała, że umiera. Widzę ją taką, jaka zapewne była, jak ona to określa, PR, czyli przed rakiem, zdrową, szczęśliwą i zakochaną. Jej dźwięczny śmiech jest zaraźliwy. Nie potrafię mu się oprzeć. Śmiejemy się razem. Ona ze swojej fanatyczki, ja z porannej pomyłki. Zabawne, jak zawodny jest ludzki umysł. I ciało. Julie odkryła swoją chorobę, kochając się z mężem na jednej z plaż Tahiti. Nie podejrzewała jeszcze wtedy raka. Po prostu poczuła lekki ból w piersi, a później wyczuła coś pod prysznicem, lecz nie uznała tego za powód do niepokoju. Często miewała podobne dolegliwości i zawsze okazywały się niegroźne. Ot, lekko powiększony przed miesiączką węzeł chłonny. Może jestem w ciąży, pomyślała wtedy. Ona i Matt byli ze sobą już 3 lata. Planowali powiększenie rodziny tuż po ślubie, to też przez kilka tygodni poprzedzających uroczystość nie przywiązywali zbyt dużej wagi do antykoncepcji. To był zresztą doskonały czas na ciążę. Julie właśnie dostała stały etat na uczelni i mogła wreszcie odetchnąć po latach wytężonej pracy. Teraz będzie więcej czasu na realizowanie swoich pasji, myślała. Bieganie w maratonach, górskie wspinaczki i pieczenie wymyślnych słodkości z bratankiem. Jak również na bycie żoną i matką.
Po powrocie z podróży poślubnej zrobiła sobie test ciążowy, po czym pokazała go Mattowi, który natychmiast porwał ją w ramiona i odtańczyli radosny taniec wokół pokoju w rytm nadawanego właśnie w radiu przeboju Walking on Sunshine. To będzie piosenka naszego dziecka, postanowili. Szczęśliwi udali się prosto do ginekologa, aby omówić prowadzenie ciąży, lecz kiedy lekarka wyczuła ów powiększony węzeł chłonny, który pojawił się podczas miodowego miesiąca, przestała się uśmiechać. Prawdopodobnie nie ma powodu do obaw, ale sprawdźmy na wszelki wypadek. Okazało się, że był powód do obaw. Młoda mężatka w ciąży, bez wcześniejszych nowotworów w rodzinie, została dotknięta przez ślepy los. Niedługo potem, kiedy się zastanawiała, jak pogodzić leczenie z ciążą, poroniła. A później trafiła do mojego gabinetu. Lekarz, który ją skierował, dokonał nieco dziwnego wyboru, ponieważ nie specjalizowałam się w terapii pacjentów onkologicznych. Jednak właśnie ów brak doświadczenia sprawił, że Julie chciała przychodzić właśnie do mnie. Wolałaby uniknąć specjalistów od raka, powiedziała swojemu doktorowi. Chciała być traktowana normalnie, czuć przynależność do świata żywych. Onkolodzy sprawiali wrażenie przekonanych, że operacja i chemioterapia doprowadzą do całkowitego wyleczenia, więc chciała zostawić trochę miejsca w życiu dla nowego męża i ich wspólnych spraw. Co powinna napisać na kartkach z podziękowaniami dla gości weselnych? Dziękuję bardzo za śliczną wazę, trzymam ją zawsze obok łóżka na wypadek wymiotów. Leczenie było bardzo wyczerpujące, ale pomogło. Następnego dnia po otrzymaniu od lekarzy dobrych wiadomości, Julie i jej mąż zaprosili najbliższych przyjaciół i rodzinę na wspólny lot balonem. Było to w pierwszy tydzień lata. Kiedy tak stali wszyscy razem, objęci, oglądając zachód słońca z wysokości ponad 300 metrów nad ziemią, nie czuła się już pokrzywdzona przez los. Dostała od niego prezent. Owszem, przeszła przez piekło, jednak zostawiła je za sobą i teraz znów rysowała się przed nią świetlana przyszłość. Za 6 miesięcy czekało ją ostatnie prześwietlenie. Jeżeli wszystko będzie dobrze, zaczną się starać o dziecko. Tej nocy śniła, że ma ponad 60 lat i trzyma w ramionach pierwsze wnucze. Julie była szczęśliwa. Nasza praca dobiegła końca. Nie spotykałyśmy się w okresie pomiędzy lotem balonem a prześwietleniem. Natomiast zaczęli do mnie dzwonić inni pacjenci onkologiczni kierowani przez lekarza Julie. Nic tak nie odbiera poczucia kontroli jak choroba, jakkolwiek złudne by ono było od samego początku. Ludzie uciekają przed świadomością, że można nie popełnić ani jednego błędu w życiu czy podczas leczenia, a mimo to przegrać. Kiedy tak się dzieje, jedyne nad czym mamy realną kontrolę to jak podchodzimy do owej przegranej. Należy to robić po swojemu, nie tak jak wyobrażają to sobie inni. Pozwoliłam Julie wybierać własną drogę. Nie miałam zresztą pojęcia, jaka byłaby tą właściwą, nie miałam żadnego doświadczenia, co zdawało się przynosić pozytywne rezultaty. Cokolwiek pani zrobiła, podsumował jej onkolog, Julie wyglądała na zadowoloną z efektów terapii. Nie uczyniłam niczego szczególnego. Przez większość czasu starałam się nie wyglądać na przerażoną jej brutalną szczerością. Ten poziom szczerości był jednak możliwy wyłącznie dlatego, że wtedy jeszcze nawet nie myślałyśmy o śmierci. Dyskutowałyśmy o chustkach i perukach, seksie i akceptacji własnego ciała po operacji. Ponadto towarzyszyłam jej w podejmowaniu decyzji dotyczących relacji z mężem, rodzicami i współpracownikami, tak samo jak każdemu innemu pacjentowi. Pewnego dnia, przesłuchując wiadomości, ponownie usłyszałam głos Julie. Prosiła o niezwłoczne spotkanie. Przyszła następnego dnia rano, blada jak ściana. Prześwietlenie, które miało być tym razem czyste, wykryło rzadką odmianę złośliwego nowotworu, innego niż ten pierwszy. Według wszelkiego prawdopodobieństwa był to wyrok śmierci. Może za rok, może za 5 lat, a jeżeli będzie miała wyjątkowe szczęście, za 10. Oczywiście lekarze proponują różne eksperymentalne terapie, ale są one właśnie takie, eksperymentalne. Zostanie pani ze mną, póki nie umrę? Zapytała i chociaż w pierwszym odruchu miałam ochotę zrobić to samo, co większość ludzi w takich sytuacjach, czyli jak najdalej odsunąć od siebie wizję śmierci. Och, jeszcze nie czas myśleć o umieraniu, eksperymentalne terapie bywają naprawdę skuteczne. Musiałam pamiętać, że moją rolą jest pomoc Julie, a nie uśmierzanie własnych lęków. Mimo wszystko w tamtej chwili czułam się ogłuszona. Bez przerwy przetwarzałam w myślach to, co właśnie mi powiedziała. Nie byłam pewna, czy podołam. Co będzie, jeżeli powiem lub zrobię coś niewłaściwego? Czy nie urażę jej, nie mogąc zapanować nad własnymi uczuciami, zakłopotaniem, strachem, smutkiem, które wyczyta z mojej twarzy lub gestów? Miała tylko jedną szansę, aby zrobić to tak, jak chciała. Czy jej nie zawiodę? Musiała zauważyć moje wahanie. Bardzo proszę, powiedziała. Wiem, że to nie piknik, ale nie mam siły na tych wszystkich specjalistów od raka. Są niczym sekta. Każdemu wmawiają odwagę, a przecież tak naprawdę jaki my mamy wybór? Poza tym ja cały czas jestem przerażona i wciąż mam ochotę płakać jak dziecko na widok igły. Nie jestem odważna i żaden ze mnie wojownik od zwykła nauczycielka uniwersytecka. Pochyliła się konspiracyjnie w moją stronę. Oni mają ściany obwieszone afirmacjami. Błagam o pomoc. Nie mogłam spojrzeć jej w oczy i odmówić, a co ważniejsze, nie chciałam. Tamtego dnia zmienił się cel naszej pracy. Miałam pomóc Julie pogodzić się z jej własną śmiercią. Tym razem mój brak doświadczenia mógł mieć znaczenie. Rozdział 6. Szukając Wendela. Może powinnaś z kimś porozmawiać, sugeruje Jen 2 tygodnie po moim rozstaniu z partnerem. Właśnie zadzwoniła do mnie w godzinach pracy, żeby sprawdzić, jak się czuję. Musisz znaleźć jakieś miejsce, w którym nie będziesz terapeutką, dodaje. Musisz pójść gdzieś, gdzie będziesz mogła sobie pozwolić na całkowite załamanie. Zerkam na swoje odbicie w lustrze obok drzwi gabinetu, które służy mi do sprawdzania przed zaproszeniem kolejnego pacjenta, czy nie widać śladów szminki na zębach. Wyglądam normalnie, chociaż czuję się zdezorientowana i mam zawroty głowy. Wszystko jest dobrze, dopóki rozmawiam z pacjentem. Sesje przynoszą mi ulgę. Są 50-minutowym odpoczynkiem od własnego życia. W samotności się rozpadam. Z każdym dniem robi się coraz gorzej. Mam kłopoty ze snem i z koncentracją. Od czasu rozstania z partnerem zdążyłam już zostawić w sklepie kartę kredytową, wyjechałam ze stacji benzynowej z otwartą klapką zbiornika na paliwo i nabiłam sobie solidnego siniaka na kolanie, potknąwszy się na schodkach we własnym garażu. Czuję uporczywy ból za mostkiem, jakbym miała zmiażdżone serce. Ale moje serce pracuje ciężej niż kiedykolwiek, bije w przyspieszonym tempie 24 godziny na dobę. Obsesyjnie myślę o stanie psychicznym partnera. Wyobrażam sobie, że żyję sobie wolny od wszelkich trosk i napięć, podczas gdy ja leżę w nocy na podłodze we własnej sypialni, przygnieciona tęsknotą. Jednocześnie obsesyjnie zadaję sobie pytanie, czy naprawdę tęsknię za nim, czy w ogóle znam tego człowieka, czy to jego mi brakuje, czy też własnych wyobrażeń o nim. Więc kiedy Jen mówi, że powinnam wybrać się do terapeuty, przyznaję jej rację. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże przejść przez ten kryzys. Tylko gdzie szukać tego kogoś? Znalezienie odpowiedniego terapeuty może stanowić nie lada wyzwanie. To zupełnie co innego niż wybór dobrego internisty bądź stomatologa. Niemal każdy korzysta z usług internisty czy stomatologa, ale terapeuta? Trzeba wziąć pod uwagę, że możemy niechcący urazić kogoś prośbą o polecenie specjalisty z dziedziny zdrowia psychicznego. Jeżeli bowiem trafimy na osobę, która akurat do takowego nie chodzi, istnieje prawdopodobieństwo, że poczuje się dotknięta posądzeniem. Jeżeli natomiast ów ktoś istotnie korzysta z tego typu pomocy, może zareagować wzburzeniem, iż jest to dla nas tak oczywiste. Dlaczego akurat mnie o to pytasz? Ponadto ryzykujemy, że zagadnięta osoba będzie się dopytywała, co konkretnie nam doskwiera. Masz depresję? Problemy małżeńskie? Nawet jeżeli dobre wychowanie nie pozwoli zapytać wprost, ów ktoś będzie sobie zadawał te pytania w skrytości ducha przy każdym spotkaniu. Skorzystanie z pomocy tego samego terapeuty, co przyjaciółka, niesie ze sobą pewne nieoczekiwane komplikacje. Powiedzmy, że przyjaciółka przytoczyła podczas jednej z sesji jakieś wydarzenie, które stawia nas w niezbyt korzystnym świetle, a my przedstawiamy inną wersję tej samej sytuacji lub zdecydujemy się ją pominąć. Nasz obraz w oczach specjalisty może być inny od tego, jaki staramy się przedstawić. Ale nie dowiemy się, jakimi informacjami dysponuje terapeuta, ponieważ nie wolno mu wyjawić niczego, co słyszał od innego pacjenta. Pomimo tych wszystkich zastrzeżeń, polecenie przez znajomego często bywa najskuteczniejszą metodą znalezienia dobrego terapeuty. Można również poszukać kogoś w swojej okolicy przez internet, na przykład na stronie psychologytoday.com. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzemy, czasami trzeba się spotkać z kilkoma osobami, zanim trafimy na tę właściwą. A to dlatego, że musi nas połączyć odpowiednia chemia, która nie ma znaczenia w przypadku innych specjalistów. Jak powiedział pewien mój znajomy, to nie to samo, co wybór dobrego kardiologa, który cię widzi ze 2 razy w roku i nigdy nie pozna twoich najskrzętniej ukrywanych kompleksów i słabości. Wszystkie badania pokazują, że najważniejszym elementem skutecznej terapii jest dobra relacja pacjenta z terapeutą. Nasze poczucie bycia zrozumianym znaczy więcej niż formalne kwalifikacje terapeuty, nurt, w jakim pracuję, czy rodzaj problemu, z którym przychodzimy. W moim przypadku dochodzą dodatkowe ograniczenia. Nawiązanie relacji terapeutycznej z osobą z własnego kręgu rodzinnego, zawodowego bądź towarzyskiego jest sprzeczne z zasadami. Toteż nie mogę prowadzić ani poddać się terapii żadnej ze znajomych osób. Któregoś z rodziców szkolnego kolegi mojego syna, siostry koleżanki z pracy, mamy przyjaciółki czy sąsiada. Relacja terapeutyczna musi być odizolowana od wszystkich innych. Ten kodeks nie dotyczy innych przedstawicieli profesji lekarskiej. Można grywać w tenisa lub chodzić na spotkania klubu dyskusyjnego z własnym chirurgiem, dermatologiem czy rehabilitantem, ale nie z terapeutą. To dramatycznie zawęża moje możliwości. Przyjaźnie się, odsyłam pacjentów, spotykam się na konferencjach czy też w inny sposób kontaktuję z mnóstwem terapeutów w mieście. W dodatku moje koleżanki po fachu, takie jak Jen, na ogół znają te same osoby co ja. Nawet gdyby Jen poleciła mi kogoś, kogo nigdy nie spotkałam, czułabym się dziwnie, chodząc do osoby, z którą jest zaprzyjaźniona, ze względu na zbyt bliskie powiązania. Czy mogłabym zapytać kogoś, kto pracuje w tym samym budynku? Cóż, nie chcę, żeby tamci wiedzieli, że pilnie potrzebuję wsparcia psychologicznego. Mogliby później mieć opory, mniej lub bardziej świadome, przed odsyłaniem do mnie pacjentów. Dlatego otoczona terapeutami przeżywam dylemat opisany przez Coleridge'a słowami: wszędzie wody bezmiar wielki, a do picia ani kropelki. Wreszcie wpadam na pewien pomysł. Caroline nie pracuje na moim piętrze ani nawet w tym samym budynku. Łączy nas wyłącznie zawodowe koleżeństwo. Od czasu do czasu dzielimy się pacjentami, ona przyjmuje indywidualnie jedną osobę z pary, którą prowadzę, lub vice versa. Zaufam każdemu, kogo poleci. Wybieram jej numer na 10 minut przed pełną godziną. Odbiera od razu. Cześć, co słychać? Pyta. Wszystko w jak najlepszym porządku, odpowiadam entuzjastycznie, nie wspominając, że prawie nic nie jadłam, mam za sobą kolejną nieprzespaną noc i jestem bliska omdlenia. Pytam o jej samopoczucie, po czym przechodzę prosto do sedna. Potrzebuję namiarów na dobrego terapeutę, mówię, dla przyjaciela. Szybko dodaję, że ów przyjaciel wolałby mężczyznę, żeby nie zadawała sobie pytania, czemu po prostu nie przyślę go do niej. Prawie słyszę jej myśli. 3/4 klinicystów pracujących jako psychoterapeuci, w odróżnieniu od tych prowadzących badania naukowe lub konsultacje farmakologiczne, to kobiety, więc znalezienie mężczyzny wymaga chwili zastanowienia. Wyjaśniam jeszcze, że jedyny terapeuta płci męskiej przyjmujący na moim piętrze, jeden z najlepszych, jakich znam, w tym przypadku nie wchodzi w grę, ponieważ mamy wspólną poczekalnię i przyjaciel czułby się niezręcznie. Mówi Caroline, niech pomyślę. Ten pacjent, który prosi o polecenie terapeuty, jest mężczyzną, tak? Tak, wysoko funkcjonującym, po 40. Wysoko funkcjonujący oznacza w naszym żargonie tyle, co dobry pacjent, taki, z którym większość terapeutów pracuje z przyjemnością, ponieważ stanowi odskocznię od cięższych przypadków, przynoszących inny rodzaj satysfakcji. Wysoko funkcjonujący pacjenci potrafią wchodzić w zdrowe relacje, udźwignąć ciężar odpowiedzialności oraz posiadają zdolność do refleksji nad sobą. Nie dzwonią codziennie pomiędzy kolejnymi sesjami z różnymi sprawami niecierpiącymi zwłoki. Badania potwierdzają to, co podpowiada zdrowy rozsądek. Większość terapeutów preferuje pacjentów komunikatywnych, zmotywowanych, otwartych i odpowiedzialnych. Tacy najszybciej robią postępy. Wspominam o tym Caroline w nadziei na powiększenie liczby potencjalnych zainteresowanych tym przypadkiem oraz dlatego, że uważam się za osobę dość wysoko funkcjonującą, przynajmniej do niedawna. Myślę, że najlepiej będzie mu się współpracowało z mężczyzną, który również ma rodzinę, dodaje. O tym również wspominam nie bez powodu. Obawiam się, choć to niesprawiedliwe założenie, że kobieta będzie ze mną sympatyzować z powodu zerwania, natomiast bezdzietny mężczyzna nie zrozumie wszystkich niuansów związanych z posiadaniem dziecka. Podsumowując, chcę się przekonać, czy obiektywny profesjonalista płci męskiej, mąż i ojciec, ktoś podobny do partnera, będzie równie wstrząśnięty jego zachowaniem jak ja. Ponieważ wtedy będę miała dowód, że moja reakcja jest normalna i nie popadam w obłęd. Owszem, zależy mi na obiektywnej ocenie, ale wyłącznie dlatego, że żywię przekonanie, iż będzie ona po mojej myśli. Po drugiej stronie linii Caroline stuka w klawiaturę komputera. Puk, puk, puk. Może... Nie, jednak nie. On ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, komentuje jakiegoś anonimowego specjalistę i ponownie skupia się na klawiaturze. Puk, puk, puk. Mam takiego kolegę, z którym czasem się konsultuję, mówi po chwili. Ale nie jestem pewna. To doskonały specjalista, bardzo wykwalifikowany, zawsze ma coś istotnego do powiedzenia, tylko zawiesza głos. Tylko co? On jest wiecznie taki zadowolony, to aż nienaturalne. Z czego do diabła tak się ciągle cieszy? Jednak niektórym pacjentom odpowiada taki sposób bycia. Czy myślisz, że twój przyjaciel by się z nim dogadał? Zdecydowanie nie, odpowiadam. Ja również jestem podejrzliwa wobec chronicznie szczęśliwych ludzi. Następnie Caroline wymienia nazwisko dobrego specjalisty, którego niestety dość dobrze znam, więc mówię jej, że to się nie uda z powodu konfliktu, co w żargonie terapeutycznym oznacza mniej więcej ich światy się ze sobą przenikają, ale nie mogę zdradzić nic więcej. Klikanie rozpoczyna się na nowo, po czym nagle ustaje. O, Wendell Bronson, odzywa się w słuchawce głos Caroline. Nie widziałam go od lat, ale studiowaliśmy razem i nie można mu odmówić inteligencji. Ma żonę i dzieci. Powoli dobiega 50, więc ma duże doświadczenie. Chcesz namiary? Tak, odpowiadam. To znaczy, mój przyjaciel chce. Wymieniamy pożegnalne uprzejmości i kończymy rozmowę. Na razie wiem o Wendelu tylko tyle, ile powiedziała mi Caroline oraz to, że niedaleko budynku, gdzie przyjmuję, jest bezpłatny parking. Mam informację z pierwszej ręki o 2 godzinach bezpłatnego parkowania w sąsiedztwie adresu przysłanego mi po minucie SMS-em przez Caroline, ponieważ tak się składa, że przy tej samej ulicy mieści się gabinet kosmetyczki, do której chodzę na depilację intymną. Tego akurat nie będę już potrzebowała. Ta myśl znów doprowadza mnie do łez. Biorę się w garść, żeby zadzwonić do Wendela. Oczywiście odpowiada mi nagranie z poczty głosowej. Terapeuci rzadko odbierają telefon stacjonarny w gabinecie, żeby nie narażać pacjentów na poczucie odrzucenia, gdy zadzwonią w kryzysie, a oni nie będą w stanie poświęcić im więcej niż kilka minut podczas przerwy pomiędzy sesjami. Do kontaktów służbowych z innymi terapeutami służą telefony komórkowe i pagery. Dzień dobry, dodzwonili się Państwo do gabinetu Wendela Bronsona. Odpowiadam na telefony od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć. W sytuacjach nagłych proszę dzwonić pod numer. Słyszę standardowe nagranie. Po sygnale zostawiam zwięzłą wiadomość zawierającą wszystkie niezbędne informacje. Nazwisko, zawarty w jednym zdaniu powód, dla którego się z nim kontaktuję, oraz numer telefonu. Doskonale mi idzie do momentu, kiedy postanawiam dodać, w nadziei, że to przyspieszy termin wizyty, iż sama jestem terapeutką. Przy ostatnim słowie łamie mi się głos, co próbuję zatuszować chrząknięciem. Odkładam słuchawkę, umierając z zażenowania. Wendell odzwania do mnie po godzinie. Usiłuję sprawiać wrażenie jak najbardziej pozbierane i wyjaśniam, że potrzebuję jedynie niewielkiego wsparcia w kryzysie. Kilku tygodni, żeby przepracować niespodziewany rozpad związku, a potem znikam. Mam już za sobą terapię, więc nie przychodzę całkiem zielona, żartuję. Nie odpowiada mi śmiechem, więc uznaję, że jest pozbawiony poczucia humoru, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Wsparcie w kryzysie nie wymaga poczucia humoru. Ostatecznie chodzi tylko o to, żebym stanęła na nogi. Wendell wypowiada może 5 słów podczas całej rozmowy. Określenie słowa wydaje się tu na wyrost, ponieważ jest to raczej seria potakujących chrząknięć. Następnie proponuje mi spotkanie o 9 rano następnego dnia. Zgadzam się i na tym koniec. Mimo jego lakonicznej reakcji po odłożeniu słuchawki spływa na mnie natychmiastowa ulga. Zdaję sobie sprawę, że jest to popularny efekt placebo. Pacjenci często odczuwają przypływ nadziei po umówieniu pierwszej wizyty, zanim jeszcze postawią nogę w gabinecie. Ja także się do nich zaliczam. Jutro, myślę, jutro dostanę pomoc. Owszem, na razie jestem w rozsypce, bo przeżyłam niemały wstrząs, ale wkrótce wszystko sobie poukładam w głowie. Innymi słowy, Wendell potwierdzi moje podejrzenie, że partner jest socjopatą. Z czasem będę go wspominać jako nic nieznaczący epizod w moim życiu. Pouczający błąd z rodzaju tych, które mój syn nazywa pięknymi wpadkami. Wieczorem zbieram wszystkie rzeczy partnera. Jego ubrania, kosmetyki, rakietę tenisową, książki, sprzęt elektroniczny i pakuję do pudła, które zamierzam mu wręczyć. Wyjmując z szuflady piżamy z Costco, znajduję miłosny liścik przyczepiony do jednej z nich. Czy pisał go ze świadomością, że odejdzie? Na jednej z konsultacji w tygodniu poprzedzającym zerwanie koleżanka poruszyła problem pacjentki, która odkryła, że jej mąż prowadzi podwójne życie. Jego wieloletnia kochanka zaszła w ciążę i spodziewali się dziecka. Kiedy żona wreszcie dowiedziała się o tym, bynajmniej nie od niego, nie miała pojęcia, co myśleć o wszystkich wspólnie przeżytych latach. Czy jej wspomnienia są prawdziwe? Czy podróż, którą uznała za jedno z najbardziej romantycznych wydarzeń w swoim życiu, istotnie taka była w świetle drugiego związku męża. Czy też wszystko to fikcja? Czuła się okradziona z całego małżeństwa, ze wspomnień. Doznawałam podobnych uczuć, zadając sobie pytanie, czy kiedy partner dołączał miłosny liścik do prezentu bez okazji, kiedy kupował mi te piżamy, planował już w sekrecie swoje drugie życie, wolne od rodzicielskich trosk? Krzywię się, patrząc na karteczkę. Oszust, myślę. Wynoszę do garażu pudło i żeby nie zapomnieć, od razu kładę na przednim siedzeniu samochodu. Może zawiozę je partnerowi już jutro rano po drodze na terapię. Nie mogę się doczekać chwili, w której usłyszę od Wendela, z jakim socjopatą się związałam. Rozdział 7. Pierwsze przebłyski świadomości. Stoję niepewnie na progu. Nie wiem, gdzie powinnam usiąść. Nigdy wcześniej nie widziałam tak urządzonego gabinetu, choć z racji zawodu byłam już w niejednym. Jak w większości tego typu miejsc, na ścianach wiszą dyplomy, regały pełne są publikacji o tematyce psychologicznej i nie widać żadnych osobistych przedmiotów. W rodzaju rodzinnych fotografii na biurku stoi jedynie samotny laptop. Jednak zamiast standardowego umeblowania, fotela terapeuty przy ścianie na środku pokoju, uczono nas, że należy zajmować miejsce w pobliżu drzwi na wypadek eskalacji, u Wendela stoją dwie długie kanapy ustawione w narożniku i stolik pomiędzy nimi. Nie ma żadnego fotela terapeuty. Jestem zdezorientowana. Wendell, bardzo wysoki, bardzo szczupły, łysiejący i co częste w naszej profesji, lekko zgarbiony, stoi czekając na moją decyzję. Rozważam różne opcje. Zakładam, że nie usiądziemy obok siebie na jednej kanapie, więc którą on zazwyczaj zajmuje? Tę pod oknem, żeby przez nie wyskoczyć w przypadku eskalacji? Czy może tę pod ścianą? Wreszcie wybieram miejsce przy oknie. Tymczasem mój gospodarz zamyka drzwi, przemierza pomieszczenie i siada na drugiej kanapie. Podczas pierwszej sesji z nowym pacjentem z reguły rozpoczynam rozmowę od czegoś, co przełamie pierwsze lody. Na przykład, co pana panią do mnie sprowadza. Tymczasem Wendell milczy, wpatrując się we mnie wyczekująco zielonymi oczami. Ma na sobie rozpinany sweter, spodnie khaki i skórzane buty. Wygląda, jakby wygrał casting do roli typowego psychologa w średnim wieku. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, odpowiada i czeka. Tak nam upływa mniej więcej minuta, to dłużej niż się zdaje, którą wykorzystuje na zebranie myśli, by jak najdokładniej opisać sytuację z partnerem. Prawda jest taka, że każdy kolejny dzień jest gorszy od samego zerwania, ponieważ coraz dotkliwiej odczuwam pustkę. Przez ostatnie 2 lata byliśmy w ciągłym kontakcie. Co wieczór rozmawialiśmy przed snem. Co teraz robi beze mnie? Jak mu minął dzień? Jak było w pracy? Czy o mnie myślał? A może spadł mu kamień z serca, że wreszcie to z siebie wyrzucił i może sobie poszukać innej, bezdzietnej partnerki? Odczuwam jego brak każdą komórką ciała. Toteż zanim docieram tego ranka do gabinetu Wendella, jestem wrakiem człowieka. Chciałabym zrobić lepsze pierwsze wrażenie. Czy też, gwoli ścisłości, drugie lub setne. Interesujący paradoks terapii polega na tym, że psycholog, aby dobrze wywiązać się ze swojej roli, musi spróbować zobaczyć pacjenta takiego, jaki jest naprawdę, czyli ze wszystkimi jego słabościami, niedoskonałościami, niezdrowymi schematami i problemami. Pacjentowi natomiast oczywiście zależy na otrzymaniu pomocy, ale instynktownie szuka sympatii i podziwu. Innymi słowy, robi wszystko, by ukryć własne słabości, mankamenty, niezdrowe schematy i problemy. Nie oznacza to bynajmniej, że terapeuci nie koncentrują się na mocnych stronach pacjentów i nie próbują ich wzmacniać. Robimy to. Jednak podczas gdy my usiłujemy ustalić, w czym tkwi problem, pacjenci usilnie starają się podtrzymać iluzję, uciekając przed poczuciem wstydu. Chcą sprawiać wrażenie bardziej pozbieranych niż są w rzeczywistości. I jednym i drugim chodzi o dobro pacjenta, ale pomysły obu stron na osiągnięcie wspólnego celu często bywają przeciwstawne. Zaczynam opowiadać Wendellowi swoją historię najspokojniej jak potrafię, ale niemal natychmiast zapominam o godności i wybucham płaczem. Opisuję po kolei swoje doświadczenia. Pod koniec opowieści ukrywam twarz w dłoniach. Drżę na całym ciele i myślę o tym, co usłyszałam wczoraj przez telefon od Jen. Musisz pójść gdzieś, gdzie nie będziesz terapeutką. W tej chwili zdecydowanie nią nie jestem. Przedstawiam argumenty na poparcie tezy, że cała wina leży po stronie partnera. Gdyby nie jego tendencje do unikania, diagnoza Jen, byłabym lepiej przygotowana na cios. Wcześniej nie miałam pojęcia o jego rozterkach. Tylko psychopata mógł tak skrzętnie ukrywać swe prawdziwe oblicze. Znów cytuję Jen. Właśnie dlatego przyjaciółki nie mogą leczyć się nawzajem. Nawet jeżeli nie jest klinicznym przypadkiem socjopaty, z pewnością brakuje mu kilku klepek, bo któż normalny dusi w sobie coś tak ważnego przez Bóg raczy wiedzieć ile czasu? Przecież wiem, jak powinna wyglądać normalna komunikacja w związku, szczególnie, że sama prowadzę terapię wielu par, a poza tym podnoszę wzrok na Wendela. Odnoszę wrażenie, że tłumi uśmiech. Oczyma wyobraźni widzę nad jego głową dymek z napisem „Co za dziwaczka? Kto normalny bierze się do leczenia par?” Ale nie mogę mieć pewności, ponieważ nie widzę zbyt dobrze. Jakbym miała przed sobą zalaną deszczem szybę samochodu z zepsutymi wycieraczkami. W pewnym sensie odczuwam przedziwną ulgę, że mogę się przed kimś wypłakać, nawet jeśli jest to ktoś obcy i w dodatku milczy. Po serii empatycznych chrząknięć ze strony terapeuty pada pytanie. Czy to pani typowa reakcja na rozstanie? Jego głos brzmi ciepło, lecz nie mam wątpliwości, do czego ten człowiek zmierza. Usiłuje rozszyfrować mój styl przywiązania. Style przywiązania kształtują się we wczesnym dzieciństwie pod wpływem interakcji z opiekunami. Są ważne, ponieważ objawiają się również w dorosłych związkach, wpływając na to, jakich wybieramy partnerów, bardziej czy mniej stabilnych, jak się zachowujemy w trakcie trwania relacji, czy jesteśmy natrętni, niedostępni albo agresywni oraz w jaki sposób zwykliśmy kończyć znajomości – łzawo, polubownie czy z hukiem. Dobra wiadomość jest taka, że nieadaptacyjne modele przywiązania poddają się modyfikacji w dorosłym życiu. De facto ogromna część pracy podczas terapii polega właśnie na ich zmienianiu. Nie, to nie jest moja typowa reakcja. Protestuję i wycieram łzy rękawem. Mam za sobą kilka długich związków oraz rozstań, informuję. Żaden z nich nie przypominał ostatniego. Poza tym, podkreślam, moja reakcja na to konkretne zerwanie wynika z faktu, że było dla mnie takim szokiem. Nadeszło bez żadnego ostrzeżenia. Chyba nie ma wątpliwości, że zachowanie partnera było zaskakujące, dziwaczne i niemoralne. Tak się nie traktuje ludzi. Zaraz powie mi coś podnoszącego na duchu, myślę z przekonaniem. Wyrazi współczucie z powodu niespodziewanego ciosu i doda, że z drugiej strony być może dobrze się stało, gdyż dzięki temu uniknęłam większego dramatu. Nie tylko ja, lecz także mój syn. Zrozumie mnie, bo sam jest mężem i ojcem. Opieram się wygodnie, wzdycham głęboko i czekam na strumień pocieszających słów. Na próżno. A przecież nie wymagam, żeby nazwał partnera śmieciem, jak to zrobiła Alison. Istnieją bardziej dyplomatyczne sformułowania. Mógłby na przykład powiedzieć, wygląda jakby ukrywał się przed panią ze swoimi uczuciami.